rozrastania Liceum Młodzieży z młodzieżą i dla młodzieży. W studiu witamy Barbara Skupień. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mamy mówić Basiu. Witaj Basiu.
Witam serdecznie.
Ksiądz Krzysztof Żegadło, Saletyn.
Szczęść Boże, witam.
Mamy mówić ksiądz Krzysztof.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej. Agnieszka Kiedrowska.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wow, to taki głos serwisów informacyjnych. Witamy.
Ja również.
Jak mamy mówić?
Agnieszka.
Agnieszka. Dawno już u nas mieszkasz?
Będzie czwarty rok.
Będzie
tak,
czwarty
rok. Rok znaczy.
Donata Wilk.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tak poważnie?
Poważnie.
Czyli Donatko nie pasuje?
Pasuje, czemu nie?
Czemu nie? Czyli może być dzisiaj
może być.
Donatko, tak? I bardzo poważna osoba z poważnym nazwiskiem, brzmiącym szlachecko, Kamila Zagajewska.
Szczęść Boże wszystkim.
Wzajemnie. Dzisiaj idea wolontariatu i La Salette w naszym czasie wzrastania, więc będzie o Matce Najświętszej na pewno, będzie o tym, jak pomagać drugiemu człowiekowi, będzie troszeczkę o młodzieży, jak się angażuje, jak pomaga. Może spróbujemy też wyjaśnić, czym jest wolontariat, jak współcześnie można zaangażować się w pomoc, nie tylko drugiemu człowiekowi, ale również w pomoc instytucjom, w pomoc Kościołowi. Też zapewne coś powiemy o saletynach, bo współbracia by nie darowali księdzu Krzysztofowi, prawda?
No, na pewno.
No, na pewno nie. Ponieważ są studenci, to myślę, że będzie troszeczkę też o życiu studenckim. Są magistrzy, więc o życiu pewno po studenckim. Ale rozpocznijmy to tak, żeby nam też towarzyszył Duch Święty, a mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchacie, was, drodzy słuchacze Czasu Wzrastania, może i miłośnicy Czasu Wzrastania, zachęcamy do tego, aby Duch Święty natchnął nas tutaj w studiu, żebyśmy głupot nie naopowiadali wam, ale same mądre rzeczy, a was niech natchnie do tego, żeby może komuś na GG lub innym środkiem komunikowania się zainformować czy przekazać, że jest taka rozgłośnia, jest taki czas, że w piątek jest wzrastanie i czas, a za chwileczkę Agnieszka Gorączkowska, przyjdź jak deszcz, to oczywiście modlitwa do Ducha Świętego, a dla was czas, aby się pomodlić, posłuchać, może z nami pośpiewać, jeżeli znacie ten utwór, i może też wysłać SMS-a. No, list nie dojdzie na czas, ale można spróbować szybkiego maila albo strzałkę w stylu słuchaj Radia Maryja.
Panie, przyjdź.
Przyjdzie jak deszcz. W wolontariacie rzeczą bardzo charakterystyczną i ważną jest to, że ludzie wzajemnie się znają, dogadują i czasem, ponieważ zbyt dobrze się znają, mogą wiele powiedzieć. Gdy usłyszycie w naszym studiu stuki, to znaczy, że ksiądz Krzysztof się denerwuje. Agnieszka obgryza paznokcie, tego nie zobaczycie, nie usłyszycie. Chyba, że nagle będzie to jakiś taki ni stąd, ni zowąd jakiś trzask zębów. Tak, już możesz wejść.
Ja myślałam, ojcze, wyjść. Nie, ale bardzo się cieszę, że już rozpoczynamy naszą audycję.
Tak. Wolontariat współcześnie. Jak to wygląda teraz? Co powiecie na temat wolontariatu? Czym on jest dla was? Czym nie jest? Jak wyobrażaliście sobie wolontariat, gdy może tak jak teraz niektórzy młodzi słuchacze słyszą słowo wolontariat i sobie go wyobrażają. Wy też wyobrażaliście sobie kiedyś wolontariat i nagle stało się udziałem waszego życia to, że nie tylko słyszeliście, nie tylko mówiliście, ale mogliście zażyć tego, czym jest wolontariat, spotkać wolontariuszy, spotkać ludzi korzystających z wolontariatu i znaleźć się w miejscu, gdzie ten wolontariat stanowi jakąś znaczną część życia społeczności. Agnieszka?
Rzeczywiście, ja muszę powiedzieć, że ja pierwszy raz byłam na wolontariacie, właśnie będąc w La Salette i mogłam zażyć, ale też zobaczyć rzeczywiście tak trochę od innej strony, jak to wygląda i czym jest dla mnie wolontariat. Wolontariat to przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi, ale wydaje mi się, że taka bezinteresowna, jeśli chodzi oczywiście o jakieś korzyści materialne. Ale muszę tutaj przyznać, że jednak wiele, wiele takich pozytywnych aspektów rzeczy możemy doświadczać dzięki wolontariatowi. To przede wszystkim też taka może satysfakcja, ale tutaj znajdujemy się w takich różnych sytuacjach. Bardziej możemy poznać siebie, więc poprzez to powiedzmy niwelować jakieś swoje słabości, kształtować, wzmacniać swoje mocne strony. I to, że wolontariat pomaga nam poznać, kim jestem, dzięki temu mogę poznaję siebie i mogę ofiarować jakieś takie konkretne dobro, którym właśnie jest wolontariat, służba drugiemu człowiekowi, służba na rzecz dobra, ale przede wszystkim także uczenie się bycia we wspólnocie, bo to także współpraca z innymi ludźmi i dzięki wolontariatowi też poznajemy. Wielu ludzi, wielu naszych, którzy zostają później naszymi znajomymi, utrzymujemy ten kontakt. Dla mnie to też także nauka przede wszystkim pokory i też tak, uczenia się patrzenia.
Wolontariat daje także możliwość poznania nowych miejsc i ludzi, ubogaca młodego człowieka, pozwalając mu odkryć swoje słabe i mocne strony. To jest właśnie też możliwość takiego przypatrywania się ludziom, też ich reakcjom na naszą pracę. Możemy poznać nowe kultury, obcować w środowisku wielokulturowym właśnie. Wolontariat także motywuje.
No tak, wolontariat motywuje różne kultury, różne narody, to a czy na przykład w moim rodzinnym miasteczku w Zakliczynie jest niemożliwy wolontariat?
Myślę, że w każdym chyba
a
miejscu.
A w Głogowie?
Jest, jak najbardziej.
A na Kaszubach?
Tak, we Władysławowie też jest możliwy
też
wolontariat.
Jest możliwy.
Jak najbardziej, myślę, w każdym miejscu na świecie jest możliwy wolontariat.
No bo tutaj mamy takich specyficznych wolontariuszy, którzy, wiecie, urządzili sobie wakacje w ten sposób, że po prostu pojechali na miesiąc do La Salette.
No ci, którzy planowali tam wakacje, to chyba się mocno pomylili. Znaczy może nie mocno, bo jest to forma wakacji oczywiście, ale przede wszystkim jest to, jak tutaj wspomniano, służba. Służba dobrowolna. Oczywiście poświęca się wolny czas. Mnie pociągnęło w wolontariacie właśnie to, że jest to praca, ciężka praca, ale dobrowolna. Więc jest człowiek absolutnie wolny w tym momencie, jednocześnie pracując, robiąc coś dobrego, poznając właśnie różnych ludzi, różne miejsca i w kraju, i na świecie. Ale to jest ten wolontariat właśnie, o którym mówimy, wolontariat wyjazdowy. Natomiast wolontariat oczywiście zawsze był związany, zawsze istniał. Różnie zwanym, ale tak sobie myślę, że właśnie taką posługę wolontariatową pełnił na pewno w którymś momencie życia każdy z nas, chociażby pomagając sąsiadom, chorującej koleżance samotnej, która na przykład złamała nogę, gotując, przynosząc obiadki. I to jest też już forma wolontariatu.
No tak, tutaj słyszeliśmy, że wolontariat to służba. Jestem ciekaw, komu młodzież żeńska służyła w tym roku, w jaki sposób służyła w La Salette. Dagmara, nie patrz tak na mnie.
Donata.
Można by pomyśleć o saletynom.
No to dobrze, to skoro tak już ojciec tutaj tak mnie wywołał, to tak, do odpowiedzi, ja
wam,
więc ja teraz
ja
odpowiem. Ja
powiem, dlaczego Donata tak na mnie patrzyła, ponieważ dostałem tutaj plan. I w trzecim punkcie mam przykłady wolontariatu, czyli w jaki sposób pomagamy. Więc pytam, w jaki sposób pomagaliście w tym roku?
No więc tam, gdzie byliśmy, no pomoc była różnego typu. Ja akurat moim zadaniem była pomoc przy pokojach, to znaczy sprzątanie pokoi, przygotowywanie ich na przybycie pielgrzymów, a także sprzątanie później po odjeździe pielgrzymów, żeby wciąż te pokoje była możliwość przyjmowania kolejnych osób.
Powiedzieli całe szczęście, że razem z Donatą mogłam być, jak to się mówi, na tym samym serwisie, czyli na sprzątaniu pokoi, ponieważ ciężko byłoby się zdecydowanie dogadać w języku francuskim, także tutaj taka pomoc.
Myślałam, że usłyszymy. Cieszę się, że byłam z Donatą, miał za mnie pracować.
My tutaj współpracowałyśmy ze sobą, także tak, oczywiście.
Dobrowolnie zgłosiłyśmy się, więc no nie było czasu na jakieś lenistwo, bo to był, prawda, mieliśmy jakiś cel w tym, aby tam być. Nie tylko wakacje, ale też chęć niesienia pomocy i służenia innym.
Czyli ta chęć pomocy i służenie innym to po prostu porządkowanie pokoi.
No, akurat w naszej sytuacji tak, ale jestem wiele takich dziedzin, wiele takich serwisów, na których możemy pracować. To nie tylko sprzątanie pokoi, ale to także praca w restauracji, w kuchni, obsługa sprzętu multimedialnego, ponieważ jak wiadomo, byłyśmy w La Salette, a więc codziennie przyjeżdżają tam pielgrzymi i obsługa sprzętu multimedialnego. Tutaj pani Basia była też w zakrystii.
No właśnie, bo z La Salette to kompleksowa obsługa pielgrzymów, zarówno pod względem cielesnym, jak i duchowym.
Właśnie trzeba wiedzieć, że La Salette jest dużym kompleksem i jest to ponad 200 pokoi. To jest kilkaset miejsc na restauracji i w innych miejscach. Bazylika, kaplice i te miejsca codziennego użytku, jak korytarze, klatki schodowe, to wszystko ktoś musi zrobić. Ale właśnie jest to specyfiką La Salette, że zdecydowaną większość tych prac wykonują właśnie wolontariusze. Jest to naszą taką radością też, że ta posługa jest posługą wykonywaną z dobrego serca, nie? Czyli z potrzeby serca. Że nie jest to stricte praca, za którą się dostaje konkretne pieniądze, konkretne wynagrodzenie, ale jest to praca, którą ktoś daje z siebie, nie? Rezygnując ze swojego czasu, rezygnując z jakichś może swoich wakacji, przyjeżdża tam, by służyć innym.
Psalm dla ciebie. Psalm też wrześniowy, chociaż mamy listopad.
Rośnie głodna w zaciszu twego domostwa. Synowie twoi jak gałązki oliwne dookoła twego stołu. Psalm 128.
Choć nie masz oczu bardziej błękitnych niż tamta miała, tamta co kiedyś dla żartów niebo
strzępy porwała.
Chodź, nie masz oczu chmurnych jak burza. Pod koniec lata ty każdym latem i każdą burzą mojego świata.
Ty nasze gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam?
Pszenicy, tamtego, który sercem tak wstrząsnął jak nawałnica.
Choć nie masz włosów tak prawie czarnych jak skrzydło kruka, nie kruczoczarny, nie złotowłosy, a ciebie szukam. Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem?
Jak ogień pali dłoni chłopaka, po którym został w komodzie szali.
Choć nie masz dłoni jak ta, co w serce klawiszem stuka, do twojej dłoni przecież dłoń moja od zawsze szuka. Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Połóż mnie we twym ramieniu, połóż jak pieczęć na sercu.
Zrastanian, idea wolontariatu i La Salette to temat naszego dzisiejszego wzrastania, wzrastania do wolontariatu, wzrastania do służby drugiemu człowiekowi, do służby też Panu Bogu, do służby w Kościele i Kościołowi, do służby ojczyźnie i w ojczyźnie. i w tej małej, czyli w naszej rodzinnej miejscowości, tam gdzie żyjemy, tam gdzie spotykamy się z ludźmi potrzebującymi, bo nigdzie ich nie brak, ale to również otwartość na te miejsca i te zakątki świata, gdzie możemy spotkać drugiego człowieka, spotkać się z różnorodnością kultur, z różnorodnością ludzi potrzebujących, aby im pomagać. Po tym naszym takim przez kobiety szczebiotliwym należałoby powiedzieć wstępie, gdzie nas tutaj zaśmiały, zagadały, zaszczebiotały, można by powiedzieć. Mikrofon dla księdza Krzysztofa, który myślę, że te wszystkie nasze myśli, słowa uporządkuje i ukierunkuje we właściwą stronę nasze myślenie o wolontariacie. Do dzieła.
Wielkie zadanie mi tu ojciec postawił. Pouporządkować myśli wielu kobiet to jest wielka sprawa. Pozwolę sobie może jednak trochę inaczej. Fajną myśl ojciec powiedział wcześniej, czy La Salette, czy nie, czy wolontariat jest możliwy również w Zakliczynie. Jest możliwy w Zakliczynie, jest możliwy w Nidzicy, nawet w Gdańsku Sobieszewie, czyli miejsca, które są mi w tym momencie dość bliskie. Myślę, że pokutuje też takie myślenie w społeczeństwie o wolontariacie, który jest czymś nadzwyczajnym i czymś wielkim, że jest pewną akcyjnością, którą się robi raz do roku, czy raz od wielkiego dzwonu, wielkiego święta. Tak, robi się też i faktycznie robi się wielkie i piękne rzeczy, nie? Natomiast myślę, że samą ideą wolontariatu jest to, że to dobre czynienie, czynienie z potrzeby serca, z dobrej woli, można czynić każdego dnia, w każdej chwili, w każdym miejscu. W każdym miejscu jest ktoś, kto dzisiaj potrzebuje naszej pomocy. W każdym miejscu jest ktoś, komu ta pomoc jest jak najbardziej wskazana. I w każdym miejscu jest ktoś, kto może tej pomocy udzielić. Cały problem, uważam, polega teraz na tym, by poruszyć to wszystko. By odkryć tych, którzy potrzebują pomocy i poruszyć tych, którzy mogą pomóc, a dzisiaj nie wiadomo dlaczego, może jeszcze nie chcą, albo nie wiedzą nawet, że mogą pomóc, że mają takie możliwości.
Żyjemy w cyfrowym, wirtualnym świecie i czasem wystarczy zamiast w ekran komputera patrzeć, wyjrzeć za okno, może przejść na drugą stronę ulicy i zobaczyć, że tam są ludzie potrzebujący, nie tylko czytając o tym, że gdzieś jest powódź, że gdzieś jest kataklizm, gdzieś są osoby chore, cierpiące. Gdy pytamy się o wolontariat współcześnie, mówimy o tych, którzy służą drugiemu człowiekowi i mają oczy, serce, dłonie otwarte i pełne gotowości, żeby służyć, ale też zauważamy, myślę, pewne problemy, które zamykają nasze oczy, zamykają nasze serca, nasze dłonie. Nasz czas wolny też zagospodarowują w taki sposób, że nie jesteśmy, mówię nie jesteśmy, nie myśląc tutaj o sobie, tylko mówiąc bardzo tak ogólnie o człowieku współcześnie żyjącym, że nie jesteśmy w stanie wygospodarować czasu, spojrzenia, serca dla drugiego człowieka. Czy też dostrzegacie taki powiedzmy problem, czy taką kwestię?
No ja myślę, że to jest problem i dużo osób ma taki problem. No to jest pewnego rodzaju, no człowiek jest z natury wygodny, prawda? I to jest porzucenie, wyrzeczenie się tej wygody na rzecz drugiego człowieka, pewne poświęcenie, no jest trudne. Nawet w naszym przypadku, prawda, czy poranne wstawanie do funkcji, bo to nie zawsze się wiąże z tym, że to jest w odpowiednich godzinach, ale czasami trzeba rano wstać na odpowiedni dyżur, będąc właśnie na wolontariacie. Czy pomoc też często, czy jakaś fizyczna pomoc, czy jakakolwiek inna, no to jest pewnego rodzaju wyrzeczenie i poświęcenie z naszej strony, no i nie każdy potrafi to zrobić.
Ja bym chciała jeszcze tutaj dodać, że często jest spotykana taka opinia, że wolontariuszem mogą być tak zwani społecznicy, czyli ludzie stworzeni do pomagania innym. ale ja myślę, że wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, poziom, zamożności, zawód, wykształcenie, doświadczenie. Niezbędne są też takie cechy jak odpowiedzialność i uczciwość. Tutaj właśnie w Polsce najłatwiej zauważyć można wolontariuszy działających właśnie w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża, diecezjalne Caritas oraz właśnie Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu.
No to takie najbardziej znane i rzeczywiście wiele osób angażuje się. Chociaż należałoby jeszcze chyba dopowiedzieć o wolontariacie harcerskim. To zastępy harcerzy, którzy bardzo często niosą pomoc. No jeżeli tak szeroko byśmy spojrzeli, to każdy ministrant też jest wolontariuszem na rzecz Kościoła, daje swój czas, swoją osobę. Tutaj rodzi mi się też takie pytanie czy skojarzenie, a może tylko i wyłącznie, chociaż nie charakterystyczne dla mężczyzn, ale czasem dla dziennikarzy tak, kobieca ciekawość. A mianowicie, kiedy w waszym życiu, drodzy młodzi, uświadomiliście sobie, że to, co wykonaliście, jest wolontariatem, czyli jest pomocą? Czy pamiętacie taki moment, taką chwilę, że obudziliście się na wolontariat? Gotowi do odpowiedzi? Uwaga, oczy spuszczone. No, Donata, uśmiech. O, Basia, no oczywiście.
Mogę rozpocząć.
Pewno, że
dlatego,
tak.
Że właśnie nasunął mi ksiądz, mówiąc o harcerstwie. Ja przypominam sobie ze własnego dzieciństwa, ponieważ mój tato miał przeszłość harcerską, przedwojenną przeszłość harcerską. I pamiętam, że zawsze mówiono o nim, że zawsze zajmuje się innym, innymi, pomaga innym, często, czy też czasami, kosztem swojej rodziny. I właściwie myśmy to po tacie przejęli, zupełnie nieświadomie. Ja już nie miałam szczęścia należeć do takiego harcerstwa, w jakim wychowywał się mój tato. Natomiast rzeczywiście uświadomiłam sobie, że zarówno mój brat, moja siostra i ja zawsze, jak się to mówi, pakujemy się w cudze sprawy. I to jest właśnie chyba to, od czego zaczyna się wolontariat, taki jeszcze właśnie nieświadomy. Taka pewna wrażliwość, myślę, no, rodzaj, nie wiem jak to nazwać, no chyba wychowania, ukształtowania, po prostu ukształtowania.
Czy ktoś jeszcze?
To znaczy ja tutaj mogłabym tylko dopowiedzieć właśnie, jeszcze wracając do właśnie Związku Harcerstwa Polskiego, że właśnie wolontariat w Polsce powojennej ograniczał się właśnie do tego związku oraz różnych ruchów czy organizacji kościelnych. To był tego początek, a później dopiero od 1990 roku zaczął się on rozwijać i mimo to właśnie wolontariat w Polsce jest jednak zjawiskiem znacznie mniej powszechnym niż w krajach zachodnich. Wynika to z wielu właśnie przyczyn, na przykład brak właśnie tradycji wolontariatu, właśnie przekazywanej z pokolenia na pokolenie, co pewnie zostało spowodowane przez tą przerwę okresem PRL-u.
A co to było? Co to za skrót?
Polska Rzeczpospolita Ludowa.
O, nieźle, nieźle.
Młodzi wiedzą.
Młodzi wiedzą.
To dobrze.
Jest to także właśnie zjawisko mniej powszechne właśnie też z tego powodu, ponieważ właśnie ludzie dążą do podniesienia standardu życia.
To ciekawe, co mówisz, bo ja tego jeszcze powiedzmy nie pamiętam, bo nie mogę, byłem wtedy zbyt małym chłopcem. Ale...
Jeszcze wtedy nie było. Znaczy, chyba było, ale jeszcze...
Ale myślę, że słuchają nas również ci, którzy pamiętają tak zwany czyn społeczny.
Tak.
To przecież...
Proszę? To mogłoby leczyć z całej... z każdej działalności na rzecz drugiej osoby. Ja pamiętam z czynu społecznego coś takiego, że jedna grupa kopała ogromny dół, a za chwileczkę przyszła druga i ten dół zasypywała. I pamiętam koleżankę, która przyprowadziła właśnie swoje dziecko, żeby pokazać, nauczyć go pracy na rzecz innych i powiedziała, no nie mogłam zrobić gorszej sprawy, jak pokazać to temu mojemu małemu chłopcu.
Tak, i budowaliście wtedy,
plac zabaw dla
będąc
dzieci.
Nieświadomi tego, ideę czynu społecznego,
tak,
prawda?
Tak, tak, oczywiście, obowiązkowy. To nie miało nic wspólnego z wolontariatem. Ale ja powiedziałam, tutaj... mnie w wolontariacie pociągnęło to, że to ja decyduję o tym, to jest moja wola i ja sobie robię.
Tak, ale gdybyśmy się zastanowili, to ten czyn społeczny w wielu wymiarach, w takich, mówię tutaj, teoretycznych, pojęciowych, był bardzo podobny do wolontariatu, ponieważ to było właśnie związane z tym, żeby pomagać, żeby coś budować bez wynagrodzenia, czyli bez jakichś tam materialnych korzyści. Było to budowanie czegoś dla społeczeństwa.
Ale nie dobrowolnie, przepraszam. I tu jest pierwsza zasada wolontariatu zaprzeczona, czyli...
Piszemy, wolność jako pierwsza zasada wolontariatu,
tak,
dobrowolność.
To zarówno no w każdym języku, ja akurat mogę powiedzieć po francusku volontaire, czyli tak samo jest drugie takie słowo benevol, czyli w każdym z tych słów jest właśnie ta wolna wola zawarta i to jest, myślę, sedno wolontariatu, że to ja decyduję o tym, ja poświęcam swój czas, robię to świadomie, dlatego świadomie, że widzę potrzebę drugiego człowieka.
Wolna wola i dobra wola.
Tak, jeszcze dobra musi być.
Wola, która jest dobra i ma, jest z pobudek dobrych czyniona, więc tu widzimy, że czyn społeczny, który znamy z historii, zakładał zupełnie inne cele, które z wolontariatem mają niestety niewiele wspólnego.
Chociaż było to zbieranie czasem i ziemniaków, i kwiatków, prawda? Też tak było. No dobrze, co przed nami? Jakie korzyści? Możemy do czwartego punktu przejść? Kamila tutaj...
Oj, korzyści ogromne.
Kamila tutaj nas steruje, prowadzi.
Ja starałam się, proszę ojca, żeby tak. Wszystko było uporządkowane.
Czy możemy do czwartego punktu?
Oczywiście, proszę bardzo.
Prosimy o wprowadzenie.
No, jakie korzyści właśnie za wyjątkiem materialnym płyną z uczestnictwa właśnie w tego rodzaju pracy? Są to korzyści osobiste. Człowiek się rozwija. Mówiliśmy o tym właśnie na początku, ponieważ no, korzyść jest taka, że też po prostu czujemy się potrzebnym. I myślę, że to jest ważne.
Ale ja myślę też, że podczas takiego wolontariatu można powiedzieć, że możemy też odkrywać swoje powołanie. Tutaj, jak już wcześniej też wspomniałam, że to poznajemy siebie w różnych sytuacjach, ale także, tak jak mówiłam tutaj już o tych słabych stronach, które pojawiają się niejednokrotnie, kiedy jest ciężko i trudno, poznajemy te swoje mocne strony. Pojawia się też niejednokrotnie takie zniecierpliwienie i tutaj możemy się w tym doskonalić, ale także... Dla mnie na przykład taki czas tutaj tego wolontariatu w La Salette to był też czas, który miałam, żeby wejść w relację z Bogiem. Ale też tutaj w relację z Bogiem, z drugim człowiekiem. Korzyści to też, myślę, wydaje nauka szacunku wobec drugiego człowieka.
Ja myślę też, że tutaj człowiek prócz radości, którą daje wolontariat, przynajmniej tak było w moim przypadku, to sprawia mi ogromną radość niesienie pomocy innym. Móc zrobić coś dla innych, właśnie nie oczekując nic w zamian, ale też bardzo dużo pokory, bo niejednokrotnie te poranne wstawanie, czy też służba, choć dobrowolna, z drugiej strony jednak człowiek tak troszeczkę walczy ze sobą czasami, a to uczy pokory i to jest chyba takie.
I chociaż tak jak już wspominaliśmy, że tutaj nie otrzymujemy żadnego jakiegoś wynagrodzenia, korzyści materialnych z tego tytułu, ale już taką, dla mnie na przykład taką radością był uśmiech drugiego człowieka, czy właśnie radość i zadowolenie temu, komu można było służyć.
Wolontariat, wydaje mi się, dzisiaj na dzisiejsze czasy, na współczesne czasy jest niesamowitym lekarstwem. Jest zbawienny wręcz. Dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy jest ta taka niezrozumiała i straszna pogoń za tym, żeby mieć i nie tylko mieć, ale mieć dla siebie, mieć wyłączność tylko, żeby żebym to ja, tak powiem, rósł i to zazwyczaj w tej sferze materialnej bardziej niż jakiejkolwiek innej. A owocem tego jest to, że zamykam się na innych, zamykam się na cały świat. Ja jestem pępkiem świata wtedy. To świat ma się kręcić wokół mnie, bo ja potrzebuję wszystkiego. I wolontariat w tym momencie jest zjawiskiem, które może być dziwacznym zjawiskiem, w cudzysłowie oczywiście. To nie tak, ale jest czymś jakby egzotycznym nagle, bo nagle pojawiają się ludzie, którzy chcą czynić dobro. Są ludzie, którzy chcą pomagać innym i nie chcą za to pieniędzy, nie patrzą na to, że poświęcają swój czas, że tracą coś tak po ludzku, bo przecież w tym czasie mogliby, nie wiem, zarobić pieniędzy trochę więcej dla siebie czy jeszcze coś innego. Dlatego korzyścią niezwykle cenną jest to, że służąc drugiemu człowiekowi umiera moje ego, nie? To takie straszne ego, które zamyka się w sobie i dochodzimy do tego, że odkrywamy taką prostą maksymę, nie? Że dając, rozdając, dzieląc się, tak naprawdę zyskujemy i ubogacamy siebie.
Cały czas mówimy o tym, wydajecie o tym też świadectwo na podstawie własnego doświadczenia. Ile korzyści przyjmuje człowiek, który ofiarowuje siebie, daje siebie drugiemu człowiekowi? A czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że ta druga osoba też w sposób dobrowolny tę pomoc przyjmuje? Nad tym, że ktoś jest zdolny do przyjęcia pomocy, że to też jest wielkość człowieka. Człowieka niejednokrotnie zamożnego, niejednokrotnie człowieka, który jeszcze 2-3 lata temu był wielkim panem tego świata, człowiekiem samowystarczalnym i nagle w pokorze przyjmuje drugą osobę, która się nad nim pochyla, bez której on nie może egzystować i też czyni to z godnością.
Właśnie, przynajmniej w trakcie tej mojej posługi w La Salette doświadczyłam czegoś takiego i to bywa dla tych osób też trudne, przyjęcie takiej zwykłej pomocy, chociażby zaniesienia tacy z pożywieniem czy z posiłkiem konkretnym do stolika. Na początku pierwszy raz to było zdziwienie i takie żachnięcie się. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak się taką pomoc ofiaruje. Jeżeli to jest uśmiech i jeżeli jest wyczuwalne, że to jest naprawdę z serca, nie dlatego, że się musi, że tak wypada, że tak trzeba, tylko dlatego, że tak się chce, że chce się po prostu okazać nie tyle pomoc, to właściwie serce temu drugiemu człowiekowi, to twarz się rozjaśnia. Ja czegoś takiego doświadczyłam właśnie również w posłudze w restauracji, ponieważ ja miałam taki dosyć bogaty życiorys wolontaryjny. I właśnie w tej restauracji było to bardziej widoczne. W takich, w tych prozaicznych, codziennych czynnościach, które wolontariusz musi wykonać. Myślę, że pewno dużo więcej mogłyby powiedzieć osoby, które mają do czynienia z osobami, czy pracujące, posługujące w hospicjach. Dlatego, że tamta pomoc drugiej osobie jest jeszcze bardziej intymna, powiedziałabym. I myślę, że wtedy powstaje jeszcze większy problem. Tego trzeba się uczyć, ale myślę, że wolontariusz korzysta też, jakby patrząc na reakcję temu, komu pomaga. To jest doświadczenie na przyszłość, na życie, że tak powiem, wtedy, kiedy nie będzie już tak fantastycznie i tak miło, i tak zdrowo, i tak pięknie. Także polecam wolontariat tak, i młodym, i starym, ponieważ to jest, ja akurat należę do tego drugiego pokolenia, ale bardzo się cieszę, że dożyłam takich czasów, kiedy mogę ten wolontariat realizować w takiej formie, jaką czułam cały czas. Właśnie nie na zasadzie społecznikowskiej, tylko takiej tej dobrowolności właśnie. I tak się dobrze składa, że mam czas na to teraz. Może nie pieniądze, ale czas.
Albo myślę, że wolontariat to nade wszystko czas i własne zdrowie, własne siły ofiarowane drugiemu człowiekowi.
A przede wszystkim serce.
Wow, dokładnie tak.
Oj, tych elementów jest, a jest. Żeby ale
to są też rzeczy, które...
wolontariat.
To są też rzeczy, które jakby są znakiem rozpoznawczym wolontariuszy. Łatwo rozpoznać wolontariusza rzeczywistego, prawdziwego, autentycznego. Nie? Widać, że to jest pasjonat. Pasjonat, zadziwiający dla tego świata pasjonat, który nie czerpie z tego korzyści, a robi to z wielką pasją, z wielką radością. Miałem to szczęście spotkać wielu takich ludzi gdzieś tam na swojej drodze życia i jestem pełen podziwu dla nich, do dzisiaj pełen szacunku. Chciałbym, jeśli mogę, wspomnieć tu o pewien taki przykład moich przyjaciół z pierwszej mojej parafii. Jeśli nas słuchają, to ich serdecznie pozdrawiam. Teraz przyjaciół z Trzcianki, którzy właśnie jako od początku pracując i mieszkając blisko domu dziecka, służąc najpierw w ten sposób, potem pracując wśród osób niepełnosprawnych, do dzisiaj poświęcają się z taką radością i wielką pasją ludziom niepełnosprawnym, ludziom potrzebującym. Niedawno przeżywaliśmy w Warszawie Mistrzostwa Europy osób niepełnosprawnych i tam właśnie Ania z dwoma najmłodszymi córkami, Olą i Alą, posługiwały jako wolontariuszki, służąc tym ludziom potrzebującym, młodym. Asia pracuje dzisiaj też już zawodowo w Poznaniu, na co dzień w szkole i poza szkołą. Jestem pełen podziwu, jak swój czas wypełnia w zasadzie w 100% dla drugiego człowieka. To jest niesamowite. Tam na miejscu przyjeżdża na weekend i za chwilę leci dalej, by służyć i pomagać. Tego się nie można jakoś chyba nauczyć. No, trochę można, ale to trzeba też mieć, to trzeba mieć w sercu i to rzeczywiście jest pasja.
Czyli mamy już pewne elementy. Najpierw muszą być osoby potrzebujące pomocy, tych nie brakuje. Następnie jest ta wolność, jest serce. No tak, tutaj chyba jeszcze trzeba byłoby dotknąć czegoś takiego jak cierpliwość i znoszenie różnego rodzaju urazów, ponieważ nad wolontariuszami zawsze są jacyś przełożeni, nie ukrywajmy. I teraz tutaj wszystko tak kwieciście, same stokrotki, fiołki, różyczki, tudzież jakaś gerbera, a nie zawsze wolontariusz wykonuje rzeczy tak, jak być to powinno i przyjdzie taki przełożony i no chociażby to mówił z największym uśmiechem na twarzy i z największą delikatnością zwraca mu uwagę, to zawsze będzie to zwrócenie uwagi, a wolontariuszu aż krew się gotuje do białej gorączki, przecież ja to robię dobrowolnie. Ja tu ludziom pomagam, a oni mają jeszcze do mnie pretensje. Czy było tak?
Przy okazji oczywiście pozdrawiamy naszych przełożonych. No oczywiście, że zdarzały się takie sytuacje, gdzie już tutaj człowiek zniecierpliwiony, nawet zdenerwowany, bo tu jakaś mała kropka, tu jakaś mała plamka, ale ja myślę, że my się poprzez taki wolontariat uczymy się też cierpliwości. Wydaje mi się, zależy to też ode mnie, w jaki sposób ja to przyjmuję. Oczywiście to nie jest tak, bo rzeczywiście jest zmęczenie, jest czasami trudność, ale jeżeli ja podchodzę do tego z uśmiechem i z radością, to na pewno łatwiej znosi się, nawet jeżeli są tak tego typu różne nieprzyjemności. Chociaż raczej...
Ja myślę, że też... Później nie pamięta się tego, co było tam źle i niedobrze, tych wszystkich błędów, które zostały nam wytknięte, że to czy tamto zostało niedopilnowane, a pamięta się to samo, to dobro i ta radość z tego niesienia pomocy chyba później jakoś odsuwa w cień te wszystkie złe rzeczy, a pozostaje tylko to, co zostało dobrego.
No i jeszcze ja bym tylko chciała dodać, że przecież
praca na wolontariacie to praca jak każda inna. Więc no, są różne sytuacje i no, trzeba być też przygotowanym, jakoś uzbroić się w cierpliwość, czasem zacisnąć zęby i działać.
Czy oprócz tego, o czym powiedzieliście, dostrzegacie jakieś inne trudności, które mogą pojawić się w czasie takiej służby?
Tak, jeśli można mi tutaj pierwszej powiedzieć, chciałabym, że problem pojawia się wtedy, kiedy nie mamy motywacji, bo wtedy taka praca jest trudna, bo wtedy jakby nie ma się celu, nie wie się, po co się przyjechało.
Na przykład ktoś powiedział, pojedziesz do Francji, nauczysz się języka francuskiego, biegle, będziesz wymawiać właściwie, a tu okazuje się, że kazali sprzątać łazienkę.
To jest jedna trudność, bariera językowa. Tak. Ale na szczęście mamy jeszcze ręce, także jakoś idzie się dogadać.
Trudnością taką jeszcze kolejną jest na przykład to, że tak jak w każdej pracy mamy swoje nastroje. Czasami ktoś nas denerwuje, my się denerwujemy. I to jest właśnie to takie ścieranie się i właśnie obserwowanie swoich właśnie mocnych i słabych stron.
Kamila, ty się denerwujesz?
Oczywiście. Tak, a nie widać?
Nie widać.
Słuchacze nie widzą.
To dobrze.
Czy jakieś jeszcze inne trudności? Motywacja?
Motywacja chyba jest tutaj dosyć istotną rzeczą i ja odkrywałem ten problem wśród młodych ludzi. Bo też pracując przecież przez długie lata z dziećmi, z młodzieżą, zaczynamy dostrzegać właśnie ten problem motywacyjny, nie? A mi się nie chce, a po co? A co ja z tego będę miał? A przecież mogę coś innego w tym czasie robić i tak dalej. Więc wielu gdzieś tak do tego podchodzi. Natomiast miałem też to szczęście spotkać wielu wspaniałych młodych ludzi, którzy odkrywali tę radość, tę niezwykłą radość służenia i dzielenia się z innymi, nie patrząc na zyski. To było niesamowite, kiedy dostrzegałem w nich to, że odkrywają to, co my starsi odpowiedzialni za nie chcieliśmy im jakoś przekazać. Chcieliśmy, żeby oni się tego w jakiś sposób od nas też nauczyli, pewnej bezinteresowności, pewnego takiego poświęcenia dla drugiego. I tutaj Kamila wspomniała wcześniej o pewnych formach wolontariatu, wymieniając tam między innymi Caritas. Chciałbym akurat tu przytoczyć taki przykład też z jednej z parafii, w której do niedawna pracowałem przez kilka lat, w parafii, która się nazywa Kobylanka, Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w diecezji rzeszowskiej. Serdecznie też pozdrawiam parafian i współbraci. I jest to też chyba taka idea diecezji rzeszowskiej, pomysł diecezji rzeszowskiej na tak zwane szkolne koła Caritas. Czyli Caritas, który schodzi do tych podstawowych miejsc, gdzie są młodzi ludzie, i małe koła w każdej szkole, które zaczynają robić coś dla innych. Fantastyczna sprawa, kiedy to szkolne koło Caritas najpierw miało kilkoro zapaleńców, a potem zaczęło się rozrastać i wszystko, co robili w szkole, zaczęli robić pod szyldem Caritas. Wiele takich służb, fantastycznych rzeczy, dodatkowa jakaś motywacja w nich wstąpiła właśnie wtedy, nie? Jedną z takich fajnych form pracy tego koła była też posługa w szkole specjalnej wśród dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych, gdzie chodzili raz na jakiś czas po to, żeby z nimi być, żeby z nimi się bawić, żeby pomagać w nauce, żeby być po prostu dla nich. I tam odkrywaliśmy wszyscy, oni też zresztą, ale zwłaszcza my, opiekunowie ich, że idziemy z naszymi uczniami do tamtych, aby im służyć, a patrzyliśmy, przecierając oczy, jak ta sytuacja zmienia naszych uczniów. Nie? Jak oni przez tę posługę nagle zaczynają być kimś innym, zaczynają robić rzeczy, o które byśmy ich wcześniej nie posądzili nawet, nie, że to jest możliwe. I oni sami zadziwiali się też nad sobą, że coś takiego jest możliwe. I to, co było najpiękniejsze w tym, mówili, że chcemy dalej, nie? Chcemy więcej. Pytali się, kiedy idziemy znowu, kiedy możemy coś zrobić więcej dla nich.
Ja już za chwileczkę powiemy coś więcej też o samym La Salette, o Matce Bożej z La Salette, też o Saletynach i tej konkretnej posłudze i dlaczego akurat młodzież czy wolontariusze udają się do La Salette. No też tak sobie myślę, bo przygotowujemy się do Światowych Dni Młodych do Madrytu i tam też wolontariusze mają swoje miejsce z całego świata, przyjeżdżają i ich rola czasem polega na tym, żeby po prostu wydawać jedzenie albo stoją na różnych skrzyżowaniach i jak tylko mogą, słuchają ludzi w różnych językach kaleczących, języki, które mogą być przydatne, tudzież a ci tłumaczą z wielką cierpliwością, jak do jakiego punktu dojść. No też pamiętamy wolontariuszy szeroko zaangażowanych w ostatnie chociażby spotkanie młodych Europy z braćmi z Teze w Poznaniu. No też ich było wolontariuszy, może tak kolokwialnie się wyrażę, od groma, którzy służyli. No też nie zapominajmy, że jesteśmy w Radiu Maryja, które no, ma wolontariuszy, które tutaj opiera się na wolontariacie. I gdy patrzymy nawet na studentów, którzy podejmują wolontariat w Radiu Maryja, czasem na 5.45 ze Starotoruńskiej, 7 kilometrów, świeżym powietrzem dla zdrowia na piechotkę, krok za krokiem krok i drepczą tutaj, aby po prostu przyjść i modlić się i być ze słuchaczami. Też te osoby, które od lat posługują. Rodzi się we mnie pytanie, że wy podkreślacie ten dorobek wolontariusza, czyli rozwój duchowy, czerpie się też z duchowości drugiego człowieka, rozwija się człowiek, jego serce jest coraz to bardziej, można powiedzieć, ofiarne, ale też człowiek kształtuje przez to jakieś konkretne swoje zdolności.
Tak, jeśli mogę się tutaj...
No tak.
Ale natomiast...
No przecież na przykład taki wolontariat...
Ja myślę, że wolontariat, ważne, że jest cel i instytucja.
Basiu, wolontariat w restauracji. No to ile talerzy umiesz w jednej ręce przenieść?
Talerze akurat tam nie trzeba było nosić.
O, jakie wygodne.
Trzeba było nakładać na
nakładać,
talerze.
Tak. Ale to już wiesz, że widelec jest z prawej strony, prawda? Czy z lewej? Zależy, jak ułoży.
Zależy, jak się ułoży, tak, albo tak. Jak się siądzie przy stoliku.
Albo dla kogo się podaje.
Albo dokładnie dla kogo się podaje, bo bywają też osoby leworęczne.
No na przykład.
Natomiast ja myślę, że właśnie, ponieważ ojciec mówił, dlaczego ludzie się angażują, że tych wolontariuszy od groma na spotkanie młodzieży i teraz w Madrycie, że czasami ci wolontariusze raczej mają świadomość, ci, którzy już nie pierwszy raz taką posługę pełnili, że w zasadzie oni niewiele z tego będą mieli, tylko no, najwięcej zmęczenia, prawda? Natomiast wydaje mi się, że to jest ważny cel. Tym celem jest spotkanie z Ojcem Świętym i chodzi o to, żeby to spotkanie dla pozostałych, i to jest właśnie ta służba w moim rozumieniu, żeby innym umożliwić jak najlepsze spotkanie z Ojcem Świętym, czy jak najlepsze skupienie przy modlitwie, czy w przypadku rozgłośni, wiadomo, że jeżeli chodzi o Radio Maryja, to jest to, no, nie chcę powiedzieć specyficzne, ale absolutnie, absolutnie wyjątkowe radio, które inaczej prawdopodobnie w ogóle by nie powstało. A to, że po pierwsze powstało, to są wolontariusze w dużej mierze. Ja już... No i w dalszym
tak,
ciągu
tutaj,
się na
tutaj,
wolontariacie jak...
Tutaj ja patrzę też na to, że wolontariat, chociaż mówimy bardzo górnolotnie, to są rzeczywiste dobrodziejstwa wolontariatu, służba, pomoc, to jednak kształtuje w nas konkretne życiowe umiejętności. To przecież posługa wolontariusza, ona uczy czegoś. No nie oszukujmy się, że ktoś, kto wyjechał na przykład do La Salette i jedzie piąty rok z rzędu, to wcześniej czy później zakojarzy ten język francuski, czy też pojedzie gdzieś indziej chociażby, to jest to dla niego też korzyść wymierna. I o tym myślę, w całej takiej rozmowie o wolontariacie nie możemy zapomnieć i nie możemy tego pominąć. Oczywiście tutaj mówimy o tym, że nie może to być zasadniczą intencją, motywacją, celem, ale też jest to taką przygodą bardzo, bardzo wymierną. W czasie pracy duszpasterskiej kiedyś gdzieś w Kazachstanie spotykałem ludzi, którzy w imię wolontariatu przyjeżdżali, żeby uczyć języka angielskiego na cały rok.
Tak, no, w La Salette można się na przykład nauczyć fantastycznie sielić łóżka. Inaczej niż w Polsce.
Tak, nadmienić, że my już z Donatą bijemy rekordy w ścieleniu łóżek. I oczywiście odpowiednio, w odpowiedni sposób, także coraz szybciej. Także można dłużej pospać.
Odkurzanie też nie tak, jest nam obce.
I tak czyścić łazienki, żeby błyszczało i żeby nie było ani jednego cienia na kafelku.
Podejrzewam, że w wielu rodzinach wolontariuszy po powrocie wolontariuszy z takiej posługi rodzina przeciera oczy ze zdumienia, co moje dziecko potrafi, prawda?
Ja no, nie potrafi dobrze tego, sprzątać.
Tego nie umiało do tej pory, a teraz...
A po tej audycji wszyscy mężczyźni, chłopcy, jeszcze niezamężni, niezaręczeni będą pytać albo wysłać, a może by tak wolontariat?
Ale chłopcy też te posługi spełniali i przy łóżkach, i przy...
To znaczy przy ścieleniu. Ponieważ również chłopcy pełnili takie funkcje i też, też uczyli się, czy też umieli już później
ścielić łóżka. Chociaż przyznaj, Donata, że nam to szło szybciej niż naszym kolegom.
Czy byście chciały powiedzieć, że jednak kobieta do takich posług jest bardziej stworzona?
Lepiej jej to wychodzi.
Stworzona? Może lepiej, dokładnie to samo chciałam powiedzieć.
Dobrze, powoli chcemy zapoznać się z tym miejscem, jakim jest La Salette. A do tego wprowadzi nas jeden z utworów z płyty Piękna Pani z La Salette, numer pierwszy, na adwent naszego czekania.
Co ci mówi słowo La Salette? A Lourdes, Fatima? Te coś ci mówią. To chyba tak. A właśnie w La Salette był początek. Początek wielkiej misji Najświętszej Maryi Panny. Przyszła do swoich dzieci, choć nikt na nią nie czekał. Przyszła jako zatroskana matka, by w samotni alpejskich szczytów pozostawić swą skargę na nieposłuszne dzieci. Słuchaj się w jej słowa, w jej matczyne orędzie, które kieruje również do ciebie.
Na adwent naszego czekania i w drogi życia ludzkiego, zejdź Mario, blaska świtania, żyć Matko Rodu Twojego. Połóż Matko godne swe dłonie, na zimne serca i dusze, niech miłość znowu zapłonie. Oto błagamy Cię, połóż Matko dobre swe dłonie, na zimne serca i dusze, niech miłość znowu zapłonie. Oto błagamy Cię, stróże. Przed ciemności, za syna twojego.
Ksiądz Krzysztof, Basia, Agnieszka, Donata, Kamila. Idea wolontariatu i La Salette to temat dzisiejszego naszego czasu wzrastania. Do współtworzenia czasu wzrastania zapraszamy wszystkich młodych duchem i ciałem i wiekiem. 56 655 2355 lub 56 655 2356 to Polska i młodych z Polski zapraszamy, aby ście telefonowali pod te numery. Zagranica 4856 655 2333 lub 655 2366. Wasze spotkanie z wolontariatem, wasze doświadczenie wolontariatu, wasze pomysły też na wolontariat, ale nie takie z Księżyca wzięte, ale te oparte też o doświadczenie. A my przechodzimy do drugiego etapu naszego spotkania. Co się tam wydarzyło w tym La Salette i czy te łzy Matki Najświętszej rzeczywiście były i czy takie duże?
Oj, były, były i są. I wcale nie są małe. Są duże, ale od początku. Południowa Francja, diecezja Grenoble, jest pierwsza połowa XIX wieku i Francja, która jest Francją zniszczoną, Francją porewolucyjną, jest Francją cierpiącą. Właśnie do tej Francji Pan Bóg posyła kogoś, kto ma pomóc ją ratować. 19 września 1846 roku w La Salette, wioska La Salette, niedaleko Cor w parafii La Salette. Piękno alpejskich gór, niezwykle piękne miejsce, co potwierdzą wszyscy, którzy tam byli. Miejsce bardzo niedostępne, miejsce, które dzisiaj nas zachwyca, a wcześniej tak naprawdę, zresztą pozostałość tego jest po dziś dzisiejszy, to też miejsce życia prostych ludzi, życia prostych pasterzy, prostych rolników na tych pięknych halach alpejskich wypasano owce, bydło. I właśnie wtedy, w połowie września 1846 roku, dwoje bardzo biednych, prostych dzieci, Maksymin Giraud i Melania Calva, które wcześniej były sobie kompletnie nieznane, obce, spotykają się w przededniu tego niezwykłego wydarzenia. Spotykają się po raz pierwszy i odkrywszy to, że pełnią tę samą posługę, że z racji biedy, która jest w ich rodzinach, w ich domach, są wynajęci do obcych gospodarzy po to, aby paść bydło, aby w ten sposób może nie tyle zarobić nawet na utrzymanie rodziny, co wyżywić samego siebie. Dzieci bardzo proste i ubogie, dzieci niewykształcone w żaden sposób, które nie chodziły ani do szkoły, ani na katechizację. Dzieci, o których mówiono, że były tak zdolne, że nawet przez rok nie można było ich nauczyć ani Ojcze Nasze, ani Zdawać Maria. Moglibyśmy powiedzieć, że tak po ludzku dzieci niegodne zainteresowania. Ale zainteresował się nimi ktoś inny. Ktoś, kto patrzy na człowieka w zupełnie inny sposób. Patrzy na głębie, patrzy na serce człowieka i przychodzi tam, gdzie ta potrzeba jest największa. Dzieci wyszły w góry 19 września, pasąc bydło gospodarzy. I około południa w dolinie przy potoku Sezja na zboczu góry Plano zobaczyły niezwykłą światłość. Światłość, która raziła, a światłość, która też pociągała, która zachwycała. Zbliżyły się do tej światłości i zobaczyły w niej jakąś panią. Dzieci, patrząc na tą panią, pomyślały sobie, że jest to pewnie jakaś matka. Zobaczyły, że ta pani ma twarz ukrytą w dłoniach i dostrzegły jeden niezwykle ważny szczegół, że ta pani płacze. Pomyślały, że to matka. Matka, która została skrzywdzona przez swoje dzieci, wyszła tu w góry, wysoko, w miejsce ustronne, w miejsce odosobnione, mając pewność, że nikt jej nie będzie widział, by się wypłakać, wyżalić. To chyba bardzo znany obrazek z naszych domów, rodzin, kiedy matka, która nie ma już argumentów, która już nie ma sił, by tłumaczyć, by prosić, by błagać. Ostatni argument, jakiego używa, to łzy, to płacz. Niechętnie go pokazuje. Najczęściej chowa się tak, żeby tego nie było widać. Ale te łzy są argumentem często ostatnim, ale chyba najbardziej przekonywującym. Dzieci zobaczyły, że ta pani płacze. Widząc tę wielką światłość, która wciąż od niej biła, bały się. Ale pierwsze słowa, które Maryja skierowała do nich, jakby zmieniły wszystko. Maryja powiedziała: zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się. Przyszłam wam oznajmić wielką nowinę. To jedno zdanie wystarczyło. To jedno zdanie wystarczyło, żeby dzieci przełamały wszelkie lody, wszelkie bariery, wszelki strach, lęk i zbliżyły się tak bardzo, że potem same mówiły: nikt nie mógł przejść między nami, staliśmy tak blisko. Rozpoczyna się spotkanie, które trwa około pół godziny, w czasie którego Maryja rozmawia z dziećmi. I treścią tej rozmowy, treścią orędzia Matki Bożej są takie rzeczy, jak to, że Maryja mówi o naszych grzechach, mówi o nieświętowaniu Dnia Pańskiego, mówi o przekleństwach wypowiadanych i w tych przekleństwach mieszane jest imię jej Syna, Jezusa Chrystusa. Mówi o braku postu. Kiedy dzisiaj po tylu latach patrzymy na te grzechy, możemy sobie zadać pytanie, czy to straciło coś na aktualności. I z bólem dostrzegamy, że nie, że to jest wciąż aktualne, a może nawet dzisiaj jeszcze bardziej aktualne. Kiedy Maryja, kiedy Pan Bóg mówi o naszych grzechach, nie mówi po to, żeby nam pokazać, udowodnić, kim jesteśmy, że jesteśmy tacy naprawdę marni i słabi, że jesteśmy grzesznikami. To jest prawda, której nie trzeba udowadniać, tacy jesteśmy. Ale mówi to po to, żeby nas pokazać nam prawdę o nas, a tym samym zaprosić nas do nawrócenia. Maryja pyta dzieci, czy dobrze się modlicie. Pyta o modlitwę. Dzieci szczerze mówią: nie bardzo, proszę pani. Maryja prosi, mówi: trzeba się dobrze modlić. Mówcie chociaż Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario rano i wieczorem, jeżeli nie macie czasu. Ale jeżeli będziecie mogły, módlcie się więcej. To jest też niesamowite takie miejsce, w którym ja osobiście dostrzegam taką łączność objawienia Maryi w La Salette z objawieniem w Lourdes Fatimie, gdzie parę lat później w Lourdes Maryja mówi wprost do Bernadety, aby odmawiać różaniec. A więc wielokrotność Ojcze Nasz jest zdawać Maryja. A za kolejne lata w Fatimie już razem z dziećmi wielokrotnie modli się właśnie na różańcu. I Maryja wchodząc w tę naszą biedę, pokazuje prawdę o nas samych, pokazuje też konsekwencjach tego. Mówi o tym, co się dzieje wokół, że zbiory się psują, że ziemniaki gniją, winogrona się psują, że to wszystko ulega zniszczeniu, a człowiek jest dalej ślepy, człowiek dalej kpi sobie z Pana Boga, lekceważy Pana Boga, że na mszę świętą chodzi tylko kilka starszych niewiast, ewentualnie inni przychodzą w zimę, ale kiedy się nudzą, z nudów przychodzą po to, żeby sobie kpić z religii, kpić z Pana Boga. Pokazuje to jako taką prostą konsekwencję naszych grzechów, naszych upadków, naszego odejścia od Pana Boga. Ale orędzie Orędzie Maryi w La Salette jest orędziem, które jest pełne nadziei. Jest pełne nadziei, dlatego że tam Jezus przez Maryję wzywa nas do nawrócenia. I Pan Bóg daje nam obietnicę. Mówi, jeżeli w sposób obrazowy Maryja taki powiedziała do dzieci, jeżeli się nawrócą ludzie, kamienie i skały zamienią się w sterty zboża, a ziemniaki same się zasadzą. Oczywiście jest to obraz, nie? Jest przenośnia, ale mówi o niesamowitym błogosławieństwie, które Pan Bóg chce nam udzielać, jeżeli tylko skłonimy ku niemu nasze serce. To, co jeszcze ważne i chciałbym tutaj zaznaczyć, ta światłość, którą widziały dzieci od samego początku, kiedy zbliżyły się do Maryi, kiedy stanęły bardzo blisko niej, zobaczyły, że ta światłość bije z krzyża, który Maryja miała na swojej piersi. Z krzyża zawieszonego na łańcuchu. Maryja ma na sobie łańcuchy. Łańcuchy te ze stali, ciężkie, które symbolizują nasze grzechy, naszą niewolę, naszą niewierność, ale ma też łańcuchy z róż. To znak, również znak miłości, miłości Boga do człowieka, który tę miłość objawia również poprzez przyjście Maryi. Krzyż wisi na jednym z takich łańcuchów. Na tym krzyżu są narzędzia męki pańskiej, ale na tym krzyżu dzieci dostrzegają Chrystusa. Chrystusa wiszącego na krzyżu, ale Chrystusa w agonii, Chrystusa jeszcze żywego. I ta światłość widoczna od początku z daleka bije właśnie od Chrystusa. Od Chrystusa, który jest światłością tego świata. Dla nas wszystkich, dla mnie osobiście też jest to też taka niezwykła lekcja. Dla nas Polaków, myślę, też jest to szczególne doświadczenie. Polaków, którzy jesteśmy narodem bardzo maryjnym. Narodem, dla którego Maryja zajmuje naprawdę szczególne miejsce. I czasami może nam się zdarzyć, że oddając cześć Maryi, zapominamy o jej Synu Zbawicielu. A Maryja pokazuje przez La Salette, pokazuje nam to, że Chrystus jest w centrum, że ona przychodzi na La Salette, ale po to, żeby nas prowadzić do Chrystusa, który jest światłością świata.
Ciężkie ramię Twego Syna w La Salette, łzami zlana twarz Matczyna w La Salette. Krew czerwona, nasza wina, świata życia zła godzina w La Salette, w La Salette, w La Salette. Blisko stąd do nieba, tak daleko ziemia, kilka kroków by dosięgnąć wiecznego zbawienia, a Ty, Matko Saletyńska, chowasz twarz
Twego Syna w La Salette,
twarz matczyna blada lec. Krew czerwona, nasza wina, świata życia zła godzina, blada lec. Blada lec.
Z La Salette, Madonny Jana Pawła II, z tej płyty Spiritual Singers Band. Tego utworu wysłuchaliśmy, ale chyba to jeszcze nie koniec księdza Krzysztofa historii o La Salette.
A historia La Salette wciąż trwa. A trwa między innymi dlatego, że ostatnie zdanie, które Maryja powiedziała do Maksymina i Melanii, niezwykle ważne zdanie, bo powtórzone przez nią dwa razy brzmiało: a więc moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi. Więc to, czego doświadczyły dzieci, było dla nich. Maryja przyszła, by się spotkać z nimi, dla ich osobistego przeżycia, natomiast nie tylko dla nich. Tym samym Maryja uczyniła ich apostołami, tymi, którzy mają zanieść tę wieść, wieść o tym wydarzeniu i to orędzie na cały świat. I tak ono poszło na cały świat, dotarło również do Polski. Wiemy, że misja dzieci musiała się kiedyś skończyć, nie mogła trwać w nieskończoność, ale o tę misję też zatroszczyła się Maryja, dlatego że już kilka lat po zjawieniu na La Salette powstaje zgromadzenie misjonarzy Matki Bożej z La Salette, którzy dzisiaj kontynuują misję Melanii i Maksymina, ogłaszając to orędzie i zanosząc je na krańce całego świata. Dzisiaj na każdym kontynencie, na całym świecie pracują misjonarze saletyni, głosząc orędzie Matki Bożej.
Idea wolontariatu i La Salette to temat naszego dzisiejszego czasu wzrastania. I przy wolontariacie, i przy Matce Bożej, nie tylko z La Salette, ale dzisiaj przy La Salette chcemy wzrastać, uczyć się, jak przeżyć naszą młodość, aby był to czas piękny, czas owocny, czas rokujący na przyszłość dobrem, pięknem, świętością. W tym wszystkim w dniu dzisiejszym, w czasie wzrastania, na antenie Radia Maria pomagają nam oczywiście Matka Najświętsza, Duch Święty, którego przywoływaliśmy na początku, a nasi goście to Krzysztof Żygadło, Saletyn, ksiądz, Barbara, Basia, Skupień, Agnieszka, Donata i Kamila. Czekamy również na wasze telefony o wolontariacie, może też pytanie pomocnicze, a w ogóle w jakiej części Francji leży La Salette. Może ktoś odpowie nam na to pytanie. Może nie spośród tych, którzy są w studiu, ale z tych, którzy słuchacie nas w tej chwili. I będzie to dobry początek, aby rozpocząć też poprawną odpowiedzią, wypowiedź na temat wolontariatu, na temat tego, jak pomagać drugiemu człowiekowi, czy warto pomagać drugiemu człowiekowi. Tutaj nasi goście dzisiaj mówili też o pomocy w hospicjum, gdzie bardzo często pomagamy osobom żyjącym już w nieświadomości, albo takich, których my uważamy, że nie kojarzą, nie są świadomi tego, i ta pomoc wydaje się być przez te osoby pomocą niezauważoną, a jednak wciąż nie brakuje tych, którzy niosą właśnie taką pomoc. Kolejny utwór, który przed nami, to Zjawiono w La Salette, zespół muzyki sakralnej Lumen. Myślę, że z dobrą dedykacją dla tych wszystkich, którzy w sposób świadomy pomagają i zaliczają się do grona wolontariuszy. 5-6-6-5-5-2-3-5-5 lub 5-6-6-5-5-2-3-5-6. Za granicę 4-8-5-6-6-5-5-2-3-3-3 lub 6-5-5-2-3-6-6. Idea wolontariatu i La Salette to temat naszego spotkania. Praca, sanktuarium, dzień z życia pielgrzyma, pielgrzymi z La Salette, spotkania z pielgrzymami. No jak to wszystko na co dzień wygląda w La Salette?
No La Salette jest miejscem pielgrzymkowym. Możemy sam fakt jakby zrodzenia się tego miejsca jako pielgrzymkowego jest już od samego początku, bo zaledwie parę dni po tym wydarzeniu na górę La Salette przybywają już naprawdę setki ludzi. Na rocznicę zjawienia było już tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, więc to miejsce od samego początku przyciąga. To miejsce od samego początku zaprasza do tego, by na nie przybywać. I dzisiaj obserwując ruch pielgrzymkowy, obserwując to, że pielgrzymki przybywają z różnych części świata, że przybywa ich naprawdę wiele, możemy sobie zadać pytanie, co pociąga tych ludzi, że chcą przybywać na La Salette i co ich uderza, kiedy tutaj przybywają. I jedna z takich pierwszych rzeczy, którą odkrywają pielgrzymi, to, że La Salette jest trochę innym miejscem niż inne miejsca pielgrzymkowe. Odkrywają pewne różnice z innymi sanktuariami, zadziwiają się tym miejscem. Zadziwiają się tym miejscem tak zewnętrznie, bo piękne góry wysokie, bo miejsce bardzo odosobnione, trudno dostępne, co też dla wielu jest taką pewną trudnością. Ale jest miejscem wybranym przez Maryję. I w tej wielkości gór miejsce wybrane przez Maryję, które dzisiaj zaprasza, które dzisiaj czeka. I kiedy na nie przybywamy, kiedy przybywają na nie pielgrzymi, odkrywają ciszę. Odkrywają ciszę i spokój. To, czego mamy tak pełno na co dzień w tym gwarze świata, w którym żyjemy. I ten gwar niestety przedostaje się też do wielu miejsc takich, których nie chcielibyśmy go mieć. La Salette jest jednym z takich miejsc, w którym cisza jest spokój. I to jest to, co jakoś uderza na początek.
Czas wzrastania. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Helena Siedlec. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza prowadzącego, księdza Krzysztofa i te wszystkie osoby młode, które tak pięknie właśnie dzieliły się tym, że bezinteresownie pracowały jako wolontariuszki, służyły dla Matki Bożej, pomagając ludziom oczywiście. Ja również nie jestem może już taką młodą osobą, jak te piękne osoby, które są w studio. Niemniej jednak chciałabym podzielić się własnym doświadczeniem, ponieważ niedawno byłam trzykrotnie na misji, gdzie pełniłam właśnie rolę wolontariuszki. Pracowałam w domu dla dzieci bardzo, bardzo głęboko upośledzonych w Ain Karem, w Ziemi Świętej. I właśnie pomimo, że no, jestem z zawodu pielęgniarką i pracowałam wiele lat, służyłam chorym i wydawało mi się, że wykonywałam swoją pracę najlepiej jak umiałam, to dopiero właśnie będąc tam wśród tych dzieci tak bardzo głęboko upośledzonych, których trudno było się tak zewnętrznie nawet dopatrzeć człowieczeństwa. Te dzieci były tak, ciała ich tak bardzo zdeformowane i tak bardzo niepodobne do ludzkiego kształtu, że wydawałoby się, jak można żyć, będąc aż tak bardzo upośledzonym. Niemniej jednak na początku, kiedy zaczęłam pracować, to tak sobie myślałam nawet, że tak bardzo chciałam tym dzieciom ulżyć, tak bardzo chciałam im pomóc, ale nie było żadnego kontaktu z tymi dziećmi. One nie reagowały na żadne, powiedziałabym, bodźce zewnętrzne. I nawet sobie czasami myślałam, próbowałam się do nich uśmiechać, próbowałam ich pogłaskać, próbowałam ich przytulić, próbowałam coś do nich mówić, nie reagowały na żadne reakcje ludzkie, zewnętrzne. I kiedy po dwóch tygodniach, mojej trzech tygodniach pracy spróbowałam, darzyłam ich ogromną miłością. Wydawało mi się, że są tak bardzo cierpiące, że zasługują na wielką miłość. I po trzech tygodniach właśnie one zaczęły mi tą miłość odwzajemniać. A po miesiącu ja już w ogóle nie widziałam w nich nienormalności. Ja traktowałam ich jak każdego normalnego człowieka. I co najważniejsze, właśnie w tych dzieciach, którym służyłam bezinteresownie, oczywiście jako wolontariuszka, odkryłam obecność duszy, bo rozmawiać można było z tymi dziećmi tylko na zasadzie dusza z duszą. One jakby odbierały moje wewnętrzne odczucia i takimi samymi odczuciami wewnętrznymi mi odpłacały, jakby do mnie odnosiły się. I kiedy po trzech tygodniach ja wchodziłam na salę i wystarczyło, że wymieniłam imię dziecka, a ono już głośno się śmiało, cieszyło się, a dla mnie to była ogromna radość, wielka, że ja mogłam temu cierpiącemu dziecku przynieść ulgę i sprawić radość. I właśnie pracując jako wolontariuszkę, dopiero wtedy zrozumiałam, że ja właśnie, to nie ja służyłam tym dzieciom, to ja od nich uczyłam się miłości. To one mnie jakby emanując swoim wnętrzem, bo zrozumiałam, że te dzieci były tylko zewnętrznie jakby zdeformowane, natomiast w tym jakby karłowatym ciele ludzkim jest ogromnie piękna dusza, która kocha i która szczerą miłością obdarza otoczenie. I właśnie wolontaryzm polega na tym, że człowiek może jakby zostawia wszystko, dom, dzieci, obowiązki, pracę wyjeżdża i tam jest całkowicie do dyspozycji tylko i wyłącznie tych, do których został wezwany, zaproszony.
Wiele otrzymuje.
I wtedy właśnie najwięcej się otrzymuje właśnie dlatego, że służy się z miłością, to otrzymuje się tą wielką miłość. I właśnie będąc wolontariuszką można właśnie taką miłością darzyć, ale przede wszystkim otrzymywać i uczyć się tej miłości. I tu jeszcze takim małym doświadczeniem chciałam się podzielić, bo kiedyś byłam w domu polskim u sióstr na obiedzie i przyjechały dwie osoby z Tel Awiwu, które tam pracowały zarobkowo. No i pochwaliły się, że zarabiały bardzo dużo pieniędzy. I ja wtedy pomyślałam sobie, moja praca jest tak piękna, ja otrzymuję tak wiele od tych dzieci, że tak się cieszę, że ja właśnie pracuję nie za pieniądze, tylko bezinteresownie, bo wtedy dopiero moje jakby wewnętrzne takie zadowolenie było, miałam satysfakcję, że ja będąc właśnie w Ziemi Świętej mogę bezinteresownie służyć nie za pieniądze. To tak chciałam się tylko podzielić, ponieważ napisałam oczywiście książkę na ten temat, bo zyskałam tak wiele, że nie byłam w stanie jakby tego zatrzymać dla siebie i gdyby ktoś był zainteresowany, to jest taka książka Moja misja w Ziemi Świętej, w której opisałam właśnie całą misję i właśnie tą radość, jaką się otrzymuje przede wszystkim od ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, ale przede wszystkim służąc uczymy się miłości.
Dziękujemy za to świadectwo.
Bardzo dziękuję. Nie
pozdrawiamy. Na wieki wieków. Amen. Czas wzrastania. Halo? Halo? Czy z drugiej strony ktoś jest? No, na pewno jest cisza. Szkoda, że bezosobowa. No, świadectwo z Ziemi Świętej zapisane wręcz w książce. Czyli też potężne doświadczenie. Czy wasze doświadczenia też są zapisane gdzieś?
Jak na razie w myślach i w pamięci, na papierze jeszcze nie? Jeszcze?
No, zdjęcie ewentualnie. A po zdjęcie, po części, tak, prawda?
między sobą i przekazywane ewentualnym kandydatom na wolontariuszy z ostrzeżeniami, z zachętą, ale także z ostrzeżeniami. Warto jednak zdać sobie sprawę właśnie w wypowiedzi pani, która telefonowała, że nawet jeśli się coś wykonuje jako swój zawód, to można napotkać na trudności w pracy wolontariusza. Trzeba dobrze właśnie wybrać posługę wolontariatu, którą chce się pełnić, zapoznać się ze wszystkimi regulaminami, bo takowe też istnieją. Myśmy wszystkie musiały podpisywać przed, dużo wcześniej w ogóle trzeba załatwiać taki wyjazd, taką chęć przemyśleć ją dużo wcześniej, potem zgłosić, a potem trzeba wypełnić jednak sporo papierów, ale jest to ogromnie konieczne. Nie traktować tego jako coś zniechęcającego, tylko bardzo dokładnie przeczytać wszystko, co jest w tych papierach napisane, dlatego, że tam, jak powiedziałam, jest regulamin, są warunki. Na przykład w La Salette należało mieć zaświadczenie od lekarza, że można pracować w górach. Wydawałoby się śmieszne. No jak to w górę? W góry sobie chodzimy, a pracować to samo. Miesiąc wytrzymam. Wcale nie. Wcale nie. Sama na sobie tego doświadczyłam, mimo że badałam sobie ciśnienie przed wyjazdem do La Salette i radziłam lekarza, czy moje serce wytrzyma. Po prostu jest inna gęstość powietrza, tak bym to nazwała. Nie wiem, jak się to fachowo nazywa. Inaczej się oddycha po prostu.
Serce, przepraszam, że tak wtrącę, serce jest tutaj niezwykle ważne. La Salette jest miejscem, na które warto pojechać z chorym sercem, bo jest to miejsce, w którym to serce ma wszelkie ku temu warunki, by zostać uzdrowionym. I mówię tu o czymś głębszym znacznie. Dlatego, że La Salette jest miejscem, którego nie można potraktować jako miejsce tylko do zaliczenia. Często programy wielu pielgrzymek wyjazdowych są programami, w których zalicza się wiele miejsc po drodze. Pięknych, wspaniałych miejsc, ale niestety się tylko zalicza. My jako kapelani na La Salette patrzyliśmy zawsze ze smutkiem na grupy, które przyjeżdżają zaliczyć pobyt na La Salette. Przyjeżdżają późnym popołudniem, wieczorem, a skoro świt już uciekają, bo mają kilkaset kilometrów do pokonania do następnego miejsca. I w czasie tych kilku godzin zaledwie stajemy czasami na głowie, żeby dać im jak najwięcej, żeby zaszczepić w nich choć trochę tego miejsca. Ale jest to niezwykle trudne, dlatego że La Salette jest miejscem, które nas zaprasza do przeżywania. Do przeżywania, do kontemplacji. I nie da się tego zrobić w ciągu kilku chwil. Ludzie, pielgrzymi, którzy przybywają na La Salette i muszą tak szybko zjeżdżać na dół z powrotem, często mówią do nas takim żalem, smutkiem, że chcieliby zostać dłużej. Nie? I my też zapraszamy i zachęcamy do tego, aby kolejny raz przyjeżdżać na znacznie więcej. Wtedy dopiero można odkryć La Salette, bo wtedy odkrywa się sens La Salette.
Piękna pani, matko zapłakana, czemu siedzisz tak boleśnie smutna? Czy przez dzieci złe jesteś wygnana? Skąd twa boleść tak bardzo okrutna? Łzy po rękach i po twarzy płyną, smutek serce twe matczyne gniecie, duszę ludzką przemarczone wino. Tyle nędzy i zła jest na świecie. Muzyka.
twarzy płyną. Smutek serce twe ma w czyny gniecie. Dusze ludzkie w grzechach ciągły giną. Tyle nędzy i zła jest na świecie. Więc was proszę, moje dzieci drogie, rzućcie to, co jest ku zatraceniu. Przez łzy żalu pojednajcie się z Bogiem i pomyślcie o swoim zbawieniu. Łzy po rękach i po twarzy płyną. Twe matczyny gniecie, dusze ludzkie w grzechach ciągle giną. Tyle nędzy i zła jest na świecie.
Prosimy, czas wzrastania.
Szczerze, Boże, Marcin z tej strony. Chciałem podzielić się taką swoją sekcją wieczorną, że tak powiem, słucham Państwa na audycji. I mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale zanim jeszcze zostaniemy wolontariuszami w takim bardzo zaawansowanym stopniu, że na co dzień my też możemy, ci, którzy zazwyczaj pracujemy, nie wiem, 8 więcej godzin, myślę, że my też możemy być takimi mini wolontariuszami codzienności, prawda? Czyli zawsze możemy pamiętać o swoich, nie wiem, rodzicach, możemy się odesłać do swojego dziadka, możemy pomóc najbliższym nam otoczeniu, prawda? Czyli matka, która staje w nocy do swojego dziecka, która przygotowuje mu śniadanie, no też na swój sposób jest wolontariuszem dnia codziennego, prawda?
Dokładnie tak. Wiesz, Marcinie, gdy słuchałem poprzedniej wypowiedzi pani Heleny, to właśnie o tym sobie myślałem, że czasem nie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko, żeby uczyć się wolontariatu, że tego wolontariatu uczymy się w swoim domu pośród rodziny i znajomych.
Dokładnie, także tutaj możemy też podziękować.
Fajnie to nazwałeś. Mini wolontariat, tak?
Wolontariat taki... dnia codziennego, prawda? To nasze serce okazywane.
Wolontariat dnia codziennego, mini wolontariat albo przedszkole wolontariusza.
Dokładnie. Też podejrzewam, że musimy nauczyć się wdzięczności dla tych, którzy okazują nam tą dobroć dnia codziennego, do osób, które się do nas uśmiechają, do osób, które pomagają nam, prawda, w codzienności, czy także swoją modlitwą, swoim cierpieniem ofiarowanym za nas, prawda?
Dużo się uśmiechasz na co dzień?
Oj, bardzo dużo Marcin się uśmiecha, tak, tak.
No, także tutaj pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy jeszcze nie śpią.
Zostałeś zidentyfikowany jako Marcin z Kobylanki.
Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrowienia, dziękuję.
Wolontariat dnia codziennego, bardzo mi się to spodobało. Od tego należy właściwie zacząć.
Tak, od tego trzeba zacząć i trzeba zacząć zakończenie naszego spotkania.
Aby tyle jeszcze możemy opowiadać.
Tak. A ile Pan Bóg mógłby opowiadać? Tak, zachęcamy się.
Nie tylko młodych, jeśli mogę tutaj powiedzieć, bo wolontariat może rozwijać również osoby takie, które nie miały czasu na rozwój przez lat wiele, a potem mają trochę wolnego czasu i mogą nadrobić to, czego nie udało im się wcześniej. Właśnie jako wolontariusz. Zresztą chyba w tej chwili ta forma została doceniona już w sposób taki sformalizowany i istnieją, czy są takie projekty wolontariatu wymiennego. Też jest coś takiego. To znaczy osoby z różnych krajów, z różnych języków jeżdżą i posługują na zasadzie wymienności. Jedna osoba z tego kraju przyjeżdża, na przykład jedna osoba, powiedzmy z Rzymu, przyjeżdża sobie do Warszawy, pełniąc jakąś posługę na zasadzie wolontariatu. Jedna osoba z Warszawy jedzie do Rzymu, robiąc to samo, na zasadzie wymiany. Myślę, że to też jest taka ciekawa propozycja. którą być może warto rozwinąć, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby starsze również. Ale dla młodych wolontariat jest najbardziej polecany.
Mówiliśmy dzisiaj o wolontariacie w La Salette. Mówiliście o zdjęciach, o wspomnieniach. Czy te zdjęcia trzymać na swoich pendrive'ach, czy...
Na pendrive'ach, na komputerze, na tapecie, na laptopie, także...
Ale właśnie,
komórkach.
Nie tak, mamy dostępu tak. do nich w żaden sposób.
Nie.
No chyba, że zostaniemy
zaproszeni, podzielicie.
Myślę, że jest jedno wejście przynajmniej takie oficjalne. Ja serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy na naszą stronę internetową www.saletyni.pl. Tam, gdzie na tej stronie można znaleźć wiele informacji. Zanim ktoś się uda na La Salette, może zobaczyć, poznać La Salette w Polsce. Zapraszamy serdecznie do polskich sanktuariów w Dębowcu, w Rzeszowie, w Gdańsku, Sobieszewie, w którym pracuję obecnie, do Kobylanki, do tych miejsc w całej Polsce, gdzie pracują saletyni. Na stronie właśnie tej, której adres podałem przed chwilą, znajdziemy też odniesienia do wszystkich domów i parafii saletyńskich w Polsce i do dzieł prowadzonych przez nas, misjonarzy saletynów. Szczególnie tutaj chciałbym zachęcić i zaprosić wszystkich radiosłuchaczy do lektury naszego pisma La Salette, posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej. Tam co 2 miesiące ukazuje się nowy numer i wiele informacji z życia sanktuarium w Dębowcu i sanktuarium właśnie w La Salette. To wszystko na świeżo, na bieżąco. I tam znajdziemy też wiele informacji, które ewentualnych przyszłych wolontariuszy mogą zainteresować.
Oczywiście zapraszamy do La Salette, nie tylko na jeden dzień, przynajmniej na 3, na 5.
O, ażeby im więcej, tym lepiej.
Dla wolontariuszy też.
Dla wolontariuszy też, zdecydowanie.
Tak, też już dzisiaj zapraszamy się i organizujemy się na 28 dzień miesiąca maja. Kolejna pielgrzymka młodych na Jasną Górę, też do Matki Bożej. Też tam wolontariusze są potrzebni. Ci, którzy z własnej nieprzymuszonej woli przybędą, aby się pomodlić. Zapraszamy też młodych do radia, do wolontariatu przy mikrofonie i przy wielu innych jeszcze rzeczach związanych z mediami. A na zakończenie, cóż, Kamilo, profesjonalnie, bez nerwów, bez zaciśniętych zębów, pozdrowienia.
To znaczy, no na zakończenie to ja w ogóle chciałam bardzo podziękować tutaj gościom, pani Basi, że tutaj przyjechała do nas, księdzu, za obecność, no i oczywiście ojcu prowadzącemu. No i dziewczynom, które są też tutaj ze mną i pomagają mi, Agnieszce i Donacie. I zachęcam do tego, aby podjąć to ryzyko, aby nie bać się też zawalczyć o siebie, o swoją osobę i zaangażować się w coś dobrego.
A może tatę pozdrowisz?
No dobrze, to pozdrawiam w takim razie tatę, który mnie teraz słucha.
To się nazywa wdzięczna córka.
Mamę się nazywa.
Mamę, tak, no.
Tak. Ale mamę też, bo ja też mamę, jeszcze siostry mam, moją rodzinę z Rawy, Agatę, Michała.
My się do tych pozdrowień także dołączamy, zwłaszcza tutaj dla jeszcze, Agaty i Michała.
I jeszcze rodziców Agaty.
Dobrze. Donata?
No ja się dołączam do pozdrowień, ale także chciałam pozdrowić serdecznie całą moją rodzinę.
O. Jeden z wilków przyszedł do naszej uczelni.
Kolejny.
Trzeci.
To już trzeci wilk, tak. Strach się bać? Gdy pełni księżyca.
Ale słuchajcie, nie gryziemy, więc dobrze.
Nie gryziecie.
Nie. Jesteśmy przyjaźnie nastawieni.
Agnieszka?
Ja pozdrawiam wszystkich wolontariuszy, tych, którzy chcieliby nimi zostać, tych, których miałam okazję i przyjemność poznać w La Salette i oczywiście moją rodzinę.
Mhm. Basia?
Ja zacznę od pozdrowień Agnieszki przede wszystkim, obecnej tutaj, dlatego że to dzięki niej znalazłam się w La Salette i właściwie dzięki Radiu Maryja. Dlatego, że faktem jest, że długo się jakoś tak decydowałam, zastanawiałam się, czy przydam się tam, czy warto tam jechać. A właściwie to dlaczego? I usłyszałam któregoś pięknego dnia właśnie Agnieszkę, która radośnie stwierdziła, że na 2 dni jedzie tylko do domu po studiach, po czym jedzie do La Salette na wolontariat. Okazało się, że to jest ten sam czas, kiedy ja miałam możliwość pojechania tam i mówię, nie, te dziewczyny z Radia Maryja, to ja muszę poznać.
widzę, że Agnieszka nie tylko w radiu rozrabia i w uczelni.
Że pozdrawiam.
Wszędzie, gdzie się pojawiam.
Studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wszystkich wolontariuszy, z którymi zetknęłyśmy się w La Salette.
Tak. My się dołączamy.
Przede wszystkim duszpasterzy polskich, to znaczy saletynów, którzy się zmieniali tam, co prawda, ale te zmiany były właściwie fantastyczne.
I jeszcze tak, przepraszam, że wejdę w słowo, księdza Andrzeja koniecznie i księdza Zbyszka.
I księdza Roberta. Mamy trzech takich, ponieważ ja miałam okazję być ciut dłużej niż koleżanki, to znam ich, znam saletynów trochę więcej. No i oczywiście księdza Jarka, który jest na stałe, ma to wielkie szczęście, że jest na stałe.
I siostra zakonna jeszcze tam
i
była.
I oczywiście siostrę Marię. No i w ogóle wszystkich tam posługujących. No i oczywiście nasze rodziny, naszych znajomych. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Ksiądz Krzysztof.
Więc chciałbym pozdrowić serdecznie na początku właśnie wszystkich pielgrzymów przybywających na La Salette, zwłaszcza tych, którym posługiwałem w tym roku w czerwcu. To był też mój taki debiut kapelana na La Salette, bardzo ważny dla mnie. Pozdrawiam wszystkich mi bliskich, moich rodziców, mojego brata z rodziną, którzy zapewne słuchają nas teraz, moich znajomych, przyjaciół. No i oczywiście wszystkich moich współbraci od Warszawy przez całą Polskę aż do Gdańska Sobieszewa, czyli mojej obecnej wspólnoty.
A żebym ja mógł pozdrowić tę osobę, którą pamiętam, a nazwiska nie pamiętam, to proszę księdza Krzysztofa o pomoc, szef grupy misjonarzy z Dębowca.
A ksiądz Zygmunt Tokarz.
Zygmunt Tokarz. Jest ksiądz Krzysztof tego pewien?
Tak.
Tego pozdrawiam, ponieważ w rodzinnej parafii prowadził misję. A spotkaliśmy się na zakończenie.
I jeszcze mogę pozdrowić wszystkich pielgrzymów polskich, z którymi zetknęła się nasza grupa w sierpniu i we wrześniu.
Dobrze. Łzy matki na zakończenie dla wszystkich pozdrawianych i pozdrawiających.
Zmęczony świat popatrzył w oczy Twe, zanurzył się w bezmiarze gorzkich łez i cicho tak modlitwą odpowiedział: przygarnij mnie, bo zagubiłem sen. Bóg umacniał mnie, gdy
gdy płomień świec duchuje Boży wiatr i karty ksiąg przewraca raz po raz, a z wieży ktoś hejnałem cicho płacze. Maryjo, trwaj, dobro niech umacnia nas.
Tak, rzeczywiście, pozdrowienia dla księdza Zygmunta Tokarza potwierdzone. To on prowadził misję w Zakliczynie.